Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Kiedyś przed wielu laty, kiedy byłem młodzieńcem i bodaj po raz pierwszy raz w życiu jechałem chyba sam za granicę do Londynu na naukę języka angielskiego, taki krótki czas, to jak przyjechałem do Londynu, wyszedłem z metra, nie bardzo wiedziałem, gdzie się ruszyć, spotkałem po drodze rówieśnika podówczas mojego, gdy chodzi o wiek, i zapytałem o drogę, gdzie, co i jak, a potem zaczęliśmy rozmowę, szedł w tym samym kierunku. Zapytałem się go, skąd jest. I ten młodzieniec, mój rówieśnik wówczas, mówi mi, że on nie wie, skąd on jest i się bardzo rozpłakał. To mnie jakoś poruszyło, ale też zastanowiło, no jak można nie wiedzieć, skąd się jest, i dlaczego właśnie on płacze. Bo się rozpłakał po prostu, że nie wie, skąd on jest. I jakoś to wydarzenie mi utkwiło w pamięci, jak widać. I też się zastanawiałem wiele razy nad tym. I myślę sobie, że człowiek rzeczywiście może być nieszczęśliwy wtedy, kiedy nie wie, skąd on jest. Nie zna swojej przeszłości, nie zna swojego zakorzenienia, nie zna swojej rodziny, nie zna swojego narodu być może, do jakiego pochodzi. Więc może być to, jest na pewno źródłem smutku. Ale źródłem smutku i przygnębienia może być i z całą pewnością jest także ta okoliczność, kiedy człowiek nie wie, dokąd idzie. Jaka jest jego przyszłość. To jest też powód do smutku, do jakiejś apatii, do jakiegoś zniechęcenia, do jakiegoś przygnębienia, krótko mówiąc. Nie wiedzieć, skąd się jest i nie wiedzieć, skąd się dokąd się zmierza, dokąd się podąża. Myślę, że jest to jeden z powodów takiego marazmu, jaki panuje pośród wielu młodych ludzi, nie tych tu obecnych, bo ci doskonale wiedzą, skąd są i dokąd zmierzają, ale waszych rówieśników. Nie wiedzieć, dokąd się zmierza, jaki jest cel mojego życia, jaki jest sens mojego życia, dokąd idę. Otóż dzisiejsza uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego jest tą chwilą, kiedy mamy sobie uzmysłowić jeszcze raz na nowo, dokąd my idziemy. Dokąd my idziemy? I to jest ten moment, kiedy mamy się rozradować i ucieszyć, że nie idziemy byle gdzie, nie idziemy do piachu, do grobu, ale mamy przed sobą szalenie piękną perspektywę. I to nie jest jakaś obietnica albo przypadek jak na loterii, że być może, któż to wie, tylko pewność, ponieważ wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w imię Chrystusa, jesteśmy włączeni w Jego ciało, a On jako nasza głowa Głowa tego ciała jest już w niebie i mamy pewność, że my tam dojdziemy. Tylko żebyśmy sobie po drodze nie nagrzebali, nie namieszali sami. Bo możemy sobie namieszać sami. Natomiast zagwarantowane mamy miejsce w niebie. Pan Jezus nie ściemniał, powiedział, idę do Ojca. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby nie było dla wszystkich miejsca, to bym wam powiedział. Jakby nie było dla wszystkich miejsca, to bym powiedział 10, biorę tylko 12, 11, no bo Judasz tam padł po drodze. Ale mówi, że gdyby nie było miejsca, to bym wam powiedział, będzie dla wszystkich. I to jest pierwsza taka radosna nowina, że mamy na bank zagwarantowane to w niebie miejsce, mieszkanie, lokum. Oczywiście mówimy pewnymi też kategoriami, ludzkim językiem, który jest słaby i my musimy mówić pewnymi analogiami, pewnymi obrazami, bo nie potrafimy o tych cudownych, skądinąd, ale jednocześnie trudnych sprawach mówić inaczej, jak tylko naszym ubogim językiem. A więc pewnymi metaforami, pewnymi obrazami. Druga sprawa, to chciałbym z wami dzisiaj właśnie rzucić okiem na tę opowiadanie o właśnie tym wydarzeniu, o wniebowstąpieniu. Bo chyba my tak za bardzo nie bardzo wiemy, co to jest to wniebowstąpienie i w ogóle nie czujemy w ogóle radości, powodu do radości z tego zbytnio. Otóż o wniebowstąpieniu wprost słyszeliśmy przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, w pierwszym czytaniu, które pan Krzysztof tak pięknie przeczytał. To jest tekst, który napisał święty Łukasz. Dzieje Apostolskie napisał Łukasz, świetny gość, dobrze wykształcony, medyk z wykształcenia, wiemy to bardzo dokładnie, śledząc historię i dokonując analizy tych tekstów. A więc Dzieje Apostolskie napisał Łukasz, lekarz, Grek z pochodzenia i napisał także Ewangelię według świętego Łukasza. To są dwa jego teksty, piękne, bardzo głębokie i precyzyjne, gdy chodzi o język. I święty Łukasz to wniebowstąpienie opisał dwa razy. Gdybyśmy sięgnęli sobie na zakończenie Ewangelii Łukasza, to zobaczymy tam jedno opowiadanie o wniebowstąpieniu. I w Dziejach Apostolskich, w tej drugiej książce, drugim zwoju, który napisał Łukasz, słyszymy jeszcze raz o tym. I dobrze jest właśnie zebrać to wszystko, co Łukasz mówi w jednym i w drugim tekście i wyciągnąć z tego istotę. To, że on to zrobił dwukrotnie, to ma też swoje znaczenie, bo widział, że to jest bardzo ważne. O zmartwychwstaniu napisał raz w Ewangelii, a o wniebowstąpieniu pisze dwa razy. Więc już sam fakt ten mówi nam, że to jest dla Łukasza bardzo ważna sprawa. I to, co zaskakuje w tych dwóch opisach, to jest to, że Łukasz pisze w Ewangelii, że jak Pan Jezus wstąpił do nieba, to wszyscy wrócili do Jerozolimy z radością. Wniebowstąpienie miało miejsce notabene na Górze Oliwnej według Łukasza. Niektórzy z was, którzy tu są, byli w tym miejscu, gdzie tradycja mówi, gdzie dokonało się to ostatnie spotkanie Pana Jezusa z uczniami, na Górze Oliwnej pod Jerozolimą. No i właśnie pisze Łukasz, że wrócili z radością. I to jest pierwsza rzecz zaskakująca. Bo przecież to było ostatnie ich spotkanie na ziemi. Można powiedzieć rozłąka. Co więcej, zaskakuje to, że oni wrócili z radością, bo przecież Pan Jezus powiedział im, słuchajcie, w porządku, widzieliście mnie tyle razy, jedliśmy ze sobą, okej, ale teraz pójdziecie do ludzi, do świata, który was nienawidzi, do świata, który was będzie prześladował, i do świata, który jest wam nieprzychylny, krótko mówiąc, i będziecie głosili to wszystko, co ja wam powiedziałem. A oni wrócili z radością. No jest to zaskakujące, co najmniej. Skąd oni mieli tę radość? Skąd oni mieli tę radość? Otóż Łukasz udziela nam odpowiedzi, skąd oni mieli tę radość. W tym dzisiejszym właśnie pierwszym czytaniu. Pierwsza sprawa to jest to, że Jezus w czasie tych 40 dni od zmartwychwstania, może zanim to jeszcze powiem, to jeszcze jedną rzecz wam uświadomię. Mianowicie mnie osobiście zadziwia fakt, że Jezus, który był ubiczowany, który umarł i zmartwychwstał, mnie osobiście zadziwia i zachwyca i zastanawia jednocześnie wszystkie trzy rzeczy, że on nie stanął po zmartwychwstaniu swoim, nie poszedł do Sanhedrynu, czyli do tamtego ichniejszego parlamentu, nie powiedział: panowie, no widzicie, cożeście ze mną zrobili, ale jestem, ja żyję. Że nie poszedł do Piłata i mówił: słuchaj, no gadaliśmy o prawdzie, żeby mnie wyśmiałeś, mnie wystawiłeś, teraz ja ci pokażę, kim ja jestem. Dlaczego nie poszedł do faryzeuszów i powiedział: panowie, teraz wam ja pokażę, co i jak. Więc to jest bardzo zastanawiające, że Pan Jezus tego nie zrobił. Mógł to zrobić, oczywiście, że mógł to zrobić. Mógł się z wszystkimi spotkać, pokazać, wejść do Jerozolimy z uwielbionym ciałem swoim, pokazać im ręce, bok, tak jak to zrobił apostołom w Wieczorniku, on tego nie zrobił. Dlaczego? Bo Pan Jezus nie chciał na siłę, szabelką, swoją mocą, szabelką zawojować wszystkim. On chciał, żeby wszyscy i ci, którzy z nim byli zawsze, od początku, apostołowie, którzy mieli swoje grzechy i słabości, niewierności, i ci, którzy byli jego oprawcami, i ci, którzy po tych oprawcach i po apostołach przyszli, czyli my, żebyśmy przyjęli go przez wiarę, a nie przez szabelkę i przez moc, jego moc. Więc jesteśmy dokładnie w tym samym położeniu, co jego współcześni. I teraz wracam do tej myśli podjętej. Skąd oni mieli tę radość? Dlaczego oni wrócili z radością z tej góry po tym ostatnim spotkaniu i po ukazaniu przez Jezusa tej perspektywy, że teraz muszą zejść i pójdą do ludzi, którzy będą ich nienawidzić, prześladować? Wrócili z radością. Otóż odpowiedź daje nam właśnie święty Łukasz w tym jednym i drugim swoim opisie. Pierwsza sprawa to jest taka, że Pan Jezus spotykał się z nimi przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu i mówił im o Królestwie Bożym. Po prostu mówił im o Królestwie Bożym, to znaczy o sprawach duchowych. I to ich musiało zachwycać, to ich musiało inspirować, to musiało im dodawać powera. To musiało ich zastanawiać, to musiało ich cieszyć. Nie mówił o finansach, ekonomii, ale mówił im o Królestwie Bożym, o sprawach duchowych. Czyli dokładnie to samo, co my robimy tutaj. Dokładnie to samo. O sprawach duchowych mówił im. I widzicie, że cały czas to funkcjonuje. Fakt, że jesteście tutaj, przychodzimy w niedzielę do kościoła, mszę świętą albo w ciągu tygodnia nawet, no to właśnie to, że my potrzebujemy tej strawy duchowej także. Odbiegaj od jazgotu tego świata. Mówił im o Królestwie Bożym. Druga sprawa, która w moim przekonaniu umacniała ich, to są posiłki. Z tym, że Łukasz znowu genialnie tutaj postąpił, bo wymyślił, albo może nie tyle wymyślił nowe słowo, czyli nie tyle użył neologizmu, co raczej użył terminu bardzo rzadkiego na określenie posiłku. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy. W tym momencie, w tym zdaniu, Łukasz użył takiego przedziwnego słowa, które dosłownie po grecku znaczy dawał im do jedzenia sól. Sól jedli. Soli im dawał do jedzenia. Oczywiście jest to pewien idiom grecki, który został tak przełożony podczas wspólnego posiłku, ale dosłownie znaczy to dawał im sól. Co to znaczy dawać sól? W tamtej kulturze, w tamtym myśleniu, jeść wspólnie sól, to znaczy udzielać komuś gościny. To znaczy nie tylko jeść tam, szamać, nie wiem, chipsy, Coca-Colą popijać, czy nawet baranka jeść sobie dobrze upieczonego. Bez różnicy, co jest. To jest nieważne, co ty jesz. Patryk kiedyś mi powiedział, wszystkim, nie tylko mi, powiedział, nieważne to, co się je, tylko z kim się je. Pan powiedziałeś to? Co? Gdzie się wyjeżdża, jeszcze mówi. Nieważne, co jemy, tylko z kim się je i jak się je. To jest ważne. Oczywiście, no, jeśli jest dobry posiłek, to się wszyscy z tego cieszymy. Jedna i druga strona. Ale o to chodzi. Sól to znaczy w tym kontekście, w tym, o czym mówimy tutaj, to znaczy gościna, w której dajemy się nawzajem poznać. I Pan Jezus, i to chciał Łukasz powiedzieć, Pan Jezus mówił im dużo o sobie. Oni się spotkali naprawdę przy tym posiłku. Przecież my wiemy, że można zjeść śniadanie, kolację nawet przy świecach i być fizycznie razem obok siebie przy jednym stole i totalnie być gdzie indziej tak naprawdę, duchem, być gdzie indziej. To wiemy, że tak się zdarza nieraz pod jednym dachem. Ale Łukasz właśnie powiedział, że oni nie tyle jedli, co byli razem. Jezus im udzielał gościny. Mówił im o sobie, dużo mówił im o sobie. Pytał się także pewnie ich. Rozmowa, to spotkanie przy posiłku. To była ta istota. To im dodawało mocy, radości. Stąd też powiedzenie, młodzież powinna znać to, zwłaszcza to już po maturze, że zjeść z kimś beczkę soli, to znaczy zjeść, to znaczy znać kogoś bardzo dobrze, no bo normalnie nikt zdrowy na umyśle nie je z beczki sól, dlatego że to by źle zaskutkowało zdrowotnie. W jedzeniu jest szczypta soli. Zjeść z kimś beczkę soli, to znaczy zjeść dużo posiłków razem. I znowu nie tyle tego, co tam jest stawiane, tylko być z kimś. Dużo, długo ze sobą być, znać się na wskroś. I to jest drugi powód radości uczniów, że oni wrócili mimo wszystko, mimo tego, że Jezus wstępuje do nieba, a oni mają przed sobą perspektywę prześladowań, wracają z radością. Dał im powera po prostu w czasie tych posiłków. I trzeci powód tej radości w moim przekonaniu to jest błogosławieństwo. Wszyscy ewangeliści to podkreślają, nie tylko Łukasz mówi, że przy błogosławieństwie. Oczywiście, mówiąc błogosławieństwo, mamy pewnie na myśli ten znak, który czynię ja jako kapłan na koniec mszy, niech was błogosławi Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Nic podobnego, to nie ten błogosławieństwo, gest. Pan Jezus tak nie błogosławił swoich uczniów. Pan Jezus błogosławił tak, jak się błogosławi w tradycji żydowskiej, mianowicie wyciągnął nad nimi ręce. Tak się błogosławiło po hebrajsku, po żydowsku. I do dzisiaj się tak błogosławi, a w naszej kulturze także, Bogu dzięki, nie wiem jak w tych stronach, ale u mnie, w moich stronach, tam skąd pochodzę, to na szczęście jeszcze rodzice w ten sposób błogosławią swoje dzieci w dniu ich ślubu. Kiedy przychodzą, w domu są, wychodzą z domu, idą, mają iść do kościoła, to tak składą ręce na głowie panny młodej, na głowie pana młodego. Ja ten gest jeszcze ze wzruszeniem też wspominam, dlatego że w dniu śmierci mojego taty, którego prowadziłem właściwie do ostatnich chwil życia, pielęgnowałem go, a jak wiecie, jest nas dwunastka, była w domu, jestem najmłodszy, wiedziałem też, że to jest ostatnie chwile świadomego życia mojego taty, no to ja chyba wiedziałem wszystko, chociaż byłem najmłodszy, to tylko pewnie wszystko ja wiedziałem, że to są ostatnie chwile. No to wtedy zorganizowałem spotkanie, msza święta, potem tata tutaj, są wszyscy obecni, masz szansę porozmawiać jeszcze, bo się rozjadą, wiesz, do tego, potem nie wiadomo, kiedy przyjadą. Powiedz do każdego z nas coś i pobłogosław nas, kładź rękę na każdego z nas, po kolei, od najstarszego do najmłodszego. I tak zrobił. Jak się wszyscy rozjechali, to też stracił przytomność, potem już nie było szansy. No, śmierć każda jest trudna, ale to była wspaniała śmierć. Mieć możliwość takiego bezpośredniego kontaktu przed śmiercią ze wszystkimi. To jest szczęśliwa śmierć. Więc gest położenia dłoni. Co on oznacza? Co on oznaczał ten gest Jezusa wobec apostołów? On oznaczał dwie sprawy, co najmniej. Nie będę się nad tym rozwodził. Taki gest wyciągnięcia dłoni to znaczył chronię was, chronię was. Tak jak mama chroni, czy tata chroni dziecko przed zagrożeniem. Bierze objęcia albo chroni, żeby cię nic nie stało. Dach nad tobą robię. To jest pierwsza sprawa, ale także oznacza przez ten gest wyciągnięcia dłoni, wskazuje ci niebo. Do nieba, do nieba, do góry. Do góry idziemy. A więc chronię cię i pomagam ci iść do góry, do nieba. I to zrobił Pan Jezus. Te trzy rzeczy. Zeszli z góry oliwnej z radością, chociaż mieli ostatnie spotkanie na ziemi i perspektywę cierpienia i prześladowania, a jednak zeszli z radością, bo mówił im o Królestwie Bożym, bo dawał się poznać przy posiłku i bo ich błogosławił, zapewnił ich, że będzie z nimi cały czas. I zobaczcie, że te wszystkie trzy sprawy znajdują się na każdej mszy świętej. Na każdej mszy świętej. No bo przecież my tutaj przychodzimy i ja wam mówię zwykle o Królestwie Bożym, czy o sprawach duchowych, co już podkreśliłem. Jemy na tym naszym spotkaniu tutaj. No jemy, albo powinniśmy jeść ten sam chleb eucharystyczny. Albo przynajmniej daję wam strawę duchową, właśnie z Ewangelii. Staram się, by każdy z nas, ja także, bo to nie jest tak, że ja już wszystko wiem o Panu Jezusie teraz, ja też muszę cały czas odkrywać to. Też osobiście muszę iść tą samą drogą, co każdy z was. Odkrywać to na nowo. A jak już coś odkryję, Pan Bóg da mi się poznać, to od razu wam to daję, bo karmię wam tym, czym sam żyję. Staram się karmić was tym, czym ja sam żyję. No i trzecia sprawa, no błogosławieństwo. To już nie jest wyciągnięcie dłoni, choć dzisiaj będzie także, bo jest tutaj przewidziane w formularzu mszalnym specjalne błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień, na w niebo wstąpienie pańskie, potrójne błogosławieństwo. Wyciągnę nad wami dłonie, a potem pobłogosławię jak zwykle, czyniąc nad wami wszystkimi krzyż. Więc to wszystkie trzy rzeczy dokonują się na Eucharystii. I inaczej się to nie kręciło, kolokwialnie mówiąc, po zmartwychwstaniu Chrystusa. I nie będzie inaczej do skończenia świata. Zawsze będzie tak. Zawsze będzie tak. I mam nadzieję, że również i to nasze dzisiejsze spotkanie napełni nas wszystkich radością i wyjdziemy znowu w świat pełen zagrożeń, ciemności, nieprzychylności, pewien świat także prześladowań, co tu wiele mówić, z radością. Z radością. Ale w niebo wstąpienie pańskie pokazuje nam właśnie to. Ukazuje nam drugą jakby stronę twarzy Pana Jezusa. My ciągle mamy, i to jest pewien mankament naszej pobożności tutaj polskiej, myślę nie tylko polskiej, ale chyba przeakcentowany Chrystus cierpiący. Możemy sobie zrobić doświadczenie i zastanówcie sobie po prostu przez chwilę, jakiego, jak mówimy Pan Jezus, to jakiego od razu Jezus nam przychodzi na myśl. No Jezus ukrzyżowany na krzyżu od razu, wyobrażamy sobie Pan Jezus cierpiący przed Piłatem, zakrwawiony, umęczony, przygnębiony i tak dalej. Tak mamy to zakodowane. I to jest tylko jedna strona twarzy Pana Jezusa. Druga strona to jest właśnie w niebo wstąpienie. Bo Pan Jezus wstępując do nieba nam pokazuje, że poniżony jest nie ten, kto został opluty, ale kto pluł. Że poniżony został nie ten, kto został biczowany, ale kto biczował. Że prawdziwie wielkim jest nie ten, kto się wynosił, ale ten, kto pozwolił się upokorzyć. To nam pokazuje Pan Jezus. A więc, drodzy bracia i siostry, tyle tej radości. Cieszę się bardzo i bardzo wam dziękuję, że tu jesteście i że patrzymy znowu w tę samą stronę. I że dzięki tym naszym spotkaniom z Chrystusem nie musimy być smutni, jak ten młodzieniec, o którym wspomniałem na początku, który nie wiedział skąd jest i pewnie też dokąd idzie. Idziemy do nieba. Mamy tam zagwarantowane miejsce. Bylebyśmy tylko się nie pogubili, nie potrzaskali w tym świecie. Życzę więc i sobie, i wam wszystkim, jak tu jesteśmy, bez wyjątku, żeby na koniec naszych dni na tej ziemi był przy nas ktoś, najlepiej kapłan, kto nam poda właściwy adres. Tam, gdzie Jezus Chrystus oczekuje nas w chwale. Amen.